pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po 9.20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.
Dzień dobry Państwu, polityczne podsumowanie tygodnia. Janusz Życzkewski, kłaniam się i w studio przy mikrofonach witam Bożena Aronowicz, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest Marcin Pabierowski, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry.
Pan Tomasz Bratkowski, debiut w dzisiejszym programie. Konfederacja, witamy, dzień dobry.
Dzień dobry.
I jest z nami stały komentator z ulicy Podgórnej, wiceprezydent Zielonej Góry, Krzysztof Kaliszuk.
Witam serdecznie.
Kłaniamy się. Na rozgrzewkę pytanie do Państwa, czy już przejechaliście przez Nowe Rondo na Sienkiewicza Wrocławską, jak wrażenia, bo takie mam wrażenie, że trzeba zwolnić, że nie można przez nie tak przelecieć, że trzeba...
Taki cel był.
No okej, okay, to jasne. Natomiast są takie rozwiązania komunikacyjne, że mimo, że rondo, no to człowiek tam jedzie na pamięć i sobie radzi z tym. A tutaj trzeba jednak zastanowić się, bo też jest mało miejsca zasadnicze, mam takie wrażenie, pani prezydent Bożena Aronowicz.
Ja jeszcze nie jechałam, jeszcze jestem zakodowana, że tam jest remont. Aha. W związku z tym tą część Zielonej Góry
to proszę
omijam.
Się odkodować, bo pani radna Korki przez to tworzy jakieś innymi kierunkami.
Jeżdżę inną trasą do domu i do pracy. Ale chętnie skorzystam, natomiast ronda generalnie mają taki cel, aby spowolnić ruch w mieście, żeby jednocześnie powoli, ale ruch płynnie się odbywał. Myślę, że taki cel zostanie tam osiągnięty. Światła byłyby gorszym rozwiązaniem w tym miejscu, jeszcze szczególnie kiedy powstał już nowy obiekt handlowy.
Zdaje się, że też już otwarty i w związku z tym
tak,
tam...
No na pewno w okresie przedświątecznym i tak tam będą korki, bo są dwa punkty duże handlowe, więc należy się spodziewać, że będzie tam ruch olbrzymi. Ale to rozwiązanie uważam, że jest słuszne.
Marcin Pabierowski, trzeba zwrócić uwagę również na tempo prac. To znaczy, że to rondo, ono powstało, a było
bardzo
realizowane
szybko.
Przez jakby prywatnego inwestora w uzgodnieniu z miastem, ale bardzo szybko, prawda? Co do zasady, nie było aż tak długotrwałych, jak jesteśmy przyzwyczajeni w innych sytuacjach, utrudnień.
Znaczy temat był omawiany już, można powiedzieć, kilka lat, jeśli chodzi o to skrzyżowanie. Była to aktywizacja tego terenu po byłej estradzie i to było wymogiem skręt w lewo z estrady, aby wyjechać z Zielonej Góry. No i inwestorowi zależało na tempie prac, na otwarciu przed świętami tego terenu handlowego. To pewnie stąd.
Biznes był najlepszym motywatorem, tak, żeby
zawsze prywatny inwestor działa
tak?
skrupulatnie. Jeśli jeszcze były te uzgodnienia prowadzone tutaj poprawnie i z Urzędem Miasta, i z wydziałami do spraw komunikacji, to inwestycja przebiegła. Też nie było chyba jakichś większych tam problemów inżynierskich, nie występowały jakieś przełożenia w instalacji, czy jakieś kanalizacje tam, które by utrudniały, które byłyby robotami zanikowymi. To nie, to myślę, że rozwiązanie jest dobre, jeśli chodzi o to rondo, a mamy otwarty teren handlowy nowy. Tak jedno tylko można mieć jeszcze takie pytanie i może kiedyś pomyśleć o kładce dla pieszych, bo ci piesi, którzy przechodzą przez to zawsze to jest jakieś tam spowolnienie, bo rondo usprawnia ruch samochodowy.
W którym miejscu ta kładka miałaby to?
Była jakaś rozmowa o kładce między Focusem na przykład a Palmiarnią, ale mówię, no to są miasta prowadzają kładki.
Tam powinna być kolejka.
O.
Do tego jeszcze wrócimy.
Nie, no to jest bardzo dobry pomysł.
Oczywiście. Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Pan przejechał już przez to skrzyżowanie, czy nie?
Nie przejechałem przez skrzyżowanie. Aha. I szczerze mówiąc, to jestem zaskoczony, że zostało ono otwarte.
Zapraszamy po programie.
Nauczyłem się jeździć innymi trasami, ale trzeba pochwalić magistrat za właśnie ten postęp prac, bo generalnie prace na tym skrzyżowaniu, czyli teraz rondzie, przebiegły bardzo szybko i nie wpłynęły one tak zbytnio na utrudnienia w mieście. Przeciętny zielonogórzanin po prostu tego bardzo nie odczuł. Szybko to sprawnie ładnie powstało. Dzisiaj od razu po audycji od razu tam jadę zobaczyć, czy faktycznie jest to spowolnienie, ale myślę, że jeżeli jest to spowolnienie...
Proszę taką rundę honorową dookoła
zrobię i pojadę do nowo otwartego Kauflanda.
Pan Tomasz Bratkowski, Konfederacja. Nie zdradzę chyba jakoś specjalnie tajemnicy, jeśli powiem zielonogórzanin, ale często bywa we Wrocławiu i tam te korki...
Pół na pół.
Pół na pół, ale dlatego, organizacja ruchu tak, jednak sprawdzona
wczoraj,
te ronda, prawda?
Wczoraj miałem możliwość przejechania przez to rondo, tylko ja chciałbym zwrócić uwagę na inny problem, bo
jaki?
Rondo jest piękne, tylko zastanawiam się, jeżdżąc po Polsce, no bo jestem przedsiębiorcą, często właśnie bywam też we Wrocławiu, jak do tego doszło, że blaszak taki duży, jak galeria, jest w centrum miasta, koło takich,
o, tu zaraz pan prezydent
koło takich pięknych rzeczy jak palmiarnia. Wiem, że na przykład dawną polską wełnę można było odrestaurować na stary styl, tak żeby pasował do budownictwa. Teraz w miastach, dużych miastach i w nowoczesnych miastach jest tendencja, że wszystkie blaszaki wywala się na peryferię.
Czyli można było zrobić tą frontową ścianę, zostawić estrady i tam taki
albo nowy budynek,
tak?
Ale w stylu na przykład przypominającym Focusa. No, niech pan sobie wyobrazi, czy państwo wyobrażą sobie sytuację, że przyjeżdża turysta z zagranicy, patrz, odwraca się, widzi piękną palmiarnię, winnicę, nagle odwraca się, a tutaj jest blaszak. No, wizerunkowo moim zdaniem to jest bardzo kiepski pomysł.
Na co innego zwraca pan uwagę? Tak. Teraz Krzysztof Kaliszuk o rondzie i o decyzji, dlaczego w planie jakby pojawiła się taka możliwość i tak to zostało zrealizowane.
Jeśli chodzi o rondo, to trzykrotnie nim jechałem w ciągu ostatnich dwóch dni, z każdego z trzech kierunków i rzeczywiście spełnia wszystkie funkcje. Piesi. Za chwilę, jak jeszcze będą te prace wykończeniowe na końcu, wówczas też będą mogli swobodnie się przemieszczać. Natomiast plan, do który Rada Miasta przyjęła w tym obszarze, tak naprawdę schowany. To nie jest tak, że z palmiarni pan widzi ten obiekt. W ten sposób dopuścił i myślę, że tak naprawdę trzeba spytać mieszkańców, czym się to podobałoby obiekt, czy nie. Z góry stwierdzanie, że to jest nie tak powinno. Tam nie było obiektu istniejącego. Obiekt został dużo wcześniej rozebrany i inwestor, który zakupił plac pusty, a nie
zgadza
obiekt,
się,
który
ale uważa
wcześniej...
pan, że to pasuje do Focusa i palmiarni, ten budynek, który jest teraz jako
ale to naprawdę nie. Jak pan stoi przed Focusem i przed palmiarnią, to pan nie widzi tego obiektu. Mhm. Nie? To równie dobrze te wieżowce nie pasują.
Ja
nie?
Mówię tylko o tendencji,
on bardziej stoi,
że teraz...
ten obiekt jest bardziej przy wieżowcach niż przy Focusie.
Ja może zabiorę głos.
Może Narnowicz.
Wywołał mnie pan prezydent jako radną, która uchwalała też ten plan.
I która, dodajmy jeszcze, wmurowywała kamień węgielny pod remont Focusa, tak jeszcze tak, jako prezydent.
Tak. Muszę powiedzieć, że bardzo ciężko zagospodarować obiekty byłe poprzemysłowe. Tak jak to się stało w przypadku polskiej wełny, to był ogromny problem znalezienie inwestora, który by zagospodarował zgodnie też z wizją konserwatora zabytków, bo to był obiekt zabytkowy. Bardzo bym chciała, jako zielonogórzanka, aby została zachowana hala ludowa, jako hala widowiskowa. Został ten obiekt sprzedany prywatnej osobie.
Tam było nawet w pewnym momencie kilku właścicieli, był problem jakiś właścicielski.
Ja miałam również jako prezydent miasta z właścicielem tego obiektu problem, ponieważ tam biegły sieci, odmawiał właściciel wstępu do rurociągu z gorącą wodą, która się wylewała na teren. I pierwsza wersja po spaleniu tego obiektu, pamiętajmy, że przez wiele lat ten obiekt, ten teren, ta nieruchomość zarastała drzewami, krzewami, siedliskiem
tak,
różnej patologii takiej ludzkiej była. I pierwsza zmiana, która była, to była pod hotel. Wskazywana.
Tam zdaje się, że też sieć jakaś była zainteresowana.
Niestety
tak, żeby to było.
Zainteresowanie ze względu na to, że jesteśmy miastem tranzytowym, nie jesteśmy typowo turystycznym miastem, zainteresowanie hotelarstwem upadło i właściciel terenu, nowy właściciel terenu wystąpił o wskazanie tutaj
Marcin
na cele
Babierowski.
Handlowe. I myślę, że ten obiekt jest schowany. Owszem, można by było, tak jak tutaj pan Bratkowski mówi, że można by było dostosować w jakiś sposób do, chociaż fasadę,
tak,
do hali ludowej. ale myślę, że tutaj koszty i budowa przez tego inwestora jeszcze ronda, do którego zobowiązało miasto, spowodowały, że też najtańszą formułę inwestor wybrał.
Radny Platformy Obywatelskiej.
Znaczy, ja tu się nasuwa jeszcze jeden wniosek, jeśli chodzi o przyszłość powołania architekta miasta, żeby te plany jednak były konsultowane z osobą, która będzie uzgadniała właśnie elewację, wizerunek tych budynków.
To, ale jest to lepsze, jak chcę powiedzieć, jest to lepsze niż to, co było. A to bez naprawdę...
Była jakaś hala ludowa, to był dobry obiekt.
Nie,
ale...
ja nie mówię o hali ludowej, ale tylko ja mówię o tym, że mamy też kłopot,
bo Carrefour też, jakby powiedzieć, odstaje od tej części starej miasta. Ma kładkę dla pieszych, co jest jednak dużo zaletów, jeśli chodzi o komunikację do obiektu powierzchniowego, ale tam też brakuje w Carrefourze takiej ściany, która by domykała tą starą przestrzeń miasta. Tak na przykład zrobił Głogów w tej części swojej zabytkowej, to taką ścianę, no my tego tutajśmy nie zrobili, to są by takie błędy faktycznie. I chyba architekt miasta musiałby być konieczny kiedyś.
To i tak od ronda przeszliśmy do spraw związanych z zagospodarowaniem przestrzennym. Dziękujemy panie Tomaszu bardzo tutaj za zwrócenie uwagi, a teraz porozmawiamy o innej kwestii. Rozpoczniemy od Arkadiusza Dąbrowskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe. Więc także reprezentacja społeczności wiejskiej, która to i właściwie hodowców trzody chlewnej ma problem w tej chwili i obawia się ASF, który pojawił się w województwie lubuskim. Mało tego, pojawił się w Lasach Zielonogórskich. Jakkolwiek tych hodowców w samej Zielonej Górze nie ma specjalnie wiele. Ja mam takie informacje i one były przekazywane przez Waldemara Michałowskiego, że bodaj, nie wiem, 100 sztuk świnek jest na terenie miasta, tych policzonych przez lekarza weterynarii. Natomiast oczywiście im dalej szerzej, a szczególnie w kierunku wschodnim, Wielkopolska, czy to, nie wiem, okolice Sławy, tam też mamy ten wirus, no to zaczyna być problem. Tak jest, wschowa. Więc pytanie, są prowadzone działania, jest prowadzona akcja, czy w sposób właściwy, jaka jest ocena państwa wszystkich także, bo zaraz oddamy głos tego, co robi się w sprawie ASF.
Problem z ASF-em jest taki, że do dzisiaj nie ma na to skutecznej szczepionki ani lekarstwa. Generalnie jedyną radykalną jakby lekarstwem na tę chorobę jest po prostu wybicie ognisk tej choroby i to drastyczne wybicie, bo we wszystkich krajach, to jest problem, nie dotyczy tylko Polski, ale z tym problemem zmagały się także kraje europejskie. Wszędzie tam, gdzie ASF się pojawiał i gdzie skutecznie go zwalczano, to były bardzo szybkie i drastyczne po prostu kroki polegające właśnie na wybiciu tej trzody chlewnej, tak? Nie pamiętam, czy to w Belgii, czy w Holandii, ale tam w 6 miesięcy uporano się po prostu z tą chorobą, ale wybito 80%, ponad 80% trzody chlewnej. Natomiast w Hiszpanii jakby próbowano walczyć z tą chorobą w taki półśrodkami i to zajęło im 35 lat. Także generalnie my musimy teraz jakby
zastanawiać się, który scenariusz wybrać, tak?
Pojawiają się oczywiście już głosy protestów ekologów, tak, że jak to zniszczymy populację dzika, ale niestety nie ma na to innego jakby lekarstwa, tak? I teraz tak, sama bioasekuracja. Ja miałem okazję być na takich już nowoczesnych fermach czy gospodarstwach, gdzie naprawdę, żeby wejść, trzeba nałożyć takie ubrania ochronne, przejść punkt odkażania, generalnie bardzo sterylne. Natomiast jednak to zagrożenie u nas czyha, tak? My jesteśmy, trzeba też to podkreślić, krajem bardzo zalesionym. Te wybicie tych dzików nie jest wcale takie łatwe, tak? Bo generalnie one się jednak tam w lesie chowają. Także według mnie, według Polskiego Stronnictwa Ludowego, jedynym skutecznym rozwiązaniem jest po prostu drastyczne wybicie populacji.
Ale pamiętamy też te akcje, łzawe akcje, ratowanie dziczków i warchlaczków przez ekologów, także aktorów, którzy tam gdzieś z białymi kartkami takie różne apele stosowali, w tym również opozycja tam apelowała wtedy do ministerstw wszelakich i do rządu Beaty Szydło bodaj wcześniej. Marcin Pabierowski kiwał z zrozumieniem, kiedy słyszał o ekologach, ale przypomnijmy to, także Platforma Obywatelska wtedy popierała tę dziczyznę.
To znaczy, tu nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, rozmawiałem i z Mariuszem Rosikiem, naszym radnym, który akurat tym tematem...
No, leśnik w końcu, tak.
Tak, i my nie zwracamy uwagi na coś, co jest bardzo poważne w tym ASF-ie, bo tu mówimy o dzikach, ale też mówimy o naszej gospodarce rolnej, bo mówię, Wielkopolska to jest jakby kluczem produkcji wieprzowiny, tak? Jeżeli ten ASF dotarło tutaj, no ale główny jest jakby region produkcji wieprzowiny, to wywraca praktycznie gospodarkę kraju, tak było z Chinami, bo on największym eksporterem wieprzowiny przy ASF-ie teraz importuje tę wieprzowinę. Czesi sobie poradzili z tym ASF-em i też przez odstrzał dzików, ale też przez wydzielanie tych barier i terenów, przez zabieranie na przykład tych szczątków dzików, przez zakaz wstępu do lasu ludzi, bo to ludzie roznoszą poprzez buty, poprzez to wszystko tą chorobę, ona trafia właśnie do rolników. No i wtedy musi to być. One muszą być, te zwierzęta, wybite. To jest bardzo poważny problem, jeśli chodzi o gospodarkę naszego kraju. Jak to się pojawiło już po stronie zachodniej, bo zawsze się zatrzymało na Wiśle ta choroba.
No i też tutaj są informacje, że to jednak człowiek doprowadził do skażenia.
Człowiek jest główną przyczyną, jeśli chodzi o roznoszenie wstęp do lasu, dlatego teraz pojawiły się już te zakazy wstępu. Ale też kwestia wzięcia przykładu z Czechów, bo oni sobie poradzili dość szybko właśnie, żeby ogradzać te tereny i faktycznie wybijać te jednostki, które są chore. No to jest gospodarka i to jest naprawdę bardzo poważna sprawa.
Zakazy rzeczywiście w Zielonej Górze, w lasach zielonogórskich obowiązują, tylko pojawia się pytanie, bo my jako mieszkańcy w sumie to można powiedzieć, że mieszkamy w lesie. Niektórzy z nas las mają przez
dzikimi
okno, tak?
Latają.
Więc czy ten zakaz nie jest martwy? Tomasz Bratkowski.
To jest dość zabawne, jak słyszę tu przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej mówił o wystrzale dzików, jak jeszcze w styczniu radni przykładowo z Łodzi twierdzili, że ten wystrzał jest bezsensowny i tego nie robić. Pan Stefański i pani Maśka.
Research zrobiony, jak rozumiem. Tak, przed audycją, dobrze.
Dokładnie. Problem jest inny. Ja też nie rozumiem, no teraz robimy zakaz wejścia do lasu, no ale co, że robimy zakaz do wejścia do lasu, jeżeli dziki podchodzą pod osiedla, podchodzą pod prywatne posesje. Jeszcze wczoraj rozmawiałem ze znajomą, która twierdzi, że na ośrodku pięciobojów nowoczesnego w Dżonkowie dziki praktycznie tak, podchodzą pod hale, ryją trawniki. My już teraz płaczemy nad rozlanym mlekiem. Trzeba było wyszczelić dziki, tak jak było zalecenie głównego lekarza weterynarii w styczniu.
Zdaje się, że jest jakaś zgoda wojewody w tej chwili na strzelanie. Nie, jeszcze nie, zaraz Krzysztof.
No tak, ale tuż minęło prawie rok czasu, gdyby wtedy zareagowano i zmniejszono
mówimy
populację.
O tamtym ognisku, tak? Które było na bardziej na wschodzie.
To był, z tego co ja się dowiedziałem, czytałem, to był też wystrzał
prewencyjny.
Prewencyjny, tak, żeby po prostu tą populację zmniejszyć o tyle, żeby choroba się nie rozprzestrzeniała. Teraz problem jest już nie tylko nasz tutaj wewnętrzny, że ta choroba dotarła do Lubuskiego. Jak wiemy, już są ogniska choroby w Wielkopolsce, a Wielkopolska jest głównym producentem trzody chlewnej i to może wpłynąć też realnie na naszą gospodarkę, na duże problemy z eksportem naszego.
Krzysztof Kaliszuk, jakie są te ustalenia dotyczące miasta w sensie administracyjnym i tego, co się będzie działo w kontekście walki z ASF?
Jak wiadomo, po tym, gdy znaleziono 4 padłe sztuki w zeszłym tygodniu, wojewoda poprzez lekarza weterynarii wydał zakaz chodzenia do lasów. Zostały oznaczone te tereny. Są prowadzone przeczesywania na terenie naszych lasów, prowadzone i przez leśników, i przez łowczych, i przez wojsko.
Choć niektórzy radni, tutaj Andrzej Brachmański utyskiwał, że wśród poszukujących nie doliczył się żadnego z ekologów, którzy też przecież w tej sprawie się wypowiadają.
No, mówimy teraz o poważnej akcji, która ma doprowadzić do tego, aby w momencie, kiedy znajdzie się lub nie znajdzie, bo to w zależności od tego się podejmuje określone decyzje, musimy doczekać się, że kiedyś będziemy mogli wejść do tego lasu, a chcę powiedzieć, że nie jest to taka sprawa bardzo szybka, ponieważ od ostatniego znalezienia tego jakiegoś ogniska, czyli padłego dzika, może minąć do 6 miesięcy, kiedy powiatowy i wojewódzki lekarz wyrazi zgodę. Dzisiaj wszyscy organizatorzy różnego rodzaju imprez, wszystkie firmy działające na terenie lasów muszą mieć zgodę powiatowego lekarza weterynarii. I tak naprawdę będziemy czekać z tym, co się będzie działo na terenie całego kraju. Wydaje się, że jednak w tych latach 16-17, kiedy na wschód od Wisły te ogniska się pojawiły, zabrakło wtedy tych jednak drastycznych decyzji. Spowodowane to było różnymi przesłankami, ale zabrakło. Dzisiaj pomimo tego, że próbowano prowadzić przez na skutek decyzji wojewody wielkopolskiego właśnie ten prewencyjny odstrzał, on już dzisiaj już w Olsztynie, już w okolicach Olsztyna ta choroba już jest. Więc chyba będziemy mieli bardzo duży problem jednak z tymi drastycznymi.
Środowisko rolnicze na wskroś zna Bożena Aronowicz, dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i tak, też wie pani, co znaczy to dla środowiska.
Między innymi rolników, którzy zajmują się hodowlą wieprzowiny w województwie lubuskim. Z jednej strony faktycznie należało podjąć te bardzo rygorystyczne działania, które zostały zawieszone w wyniku protestów ekologów, środowisk takich proekologicznych, nie bezpośrednio związanych z ekologami, tak jak tutaj wymieniali koledzy aktorów, ludzi kultury. Ale też chcę powiedzieć, że bardzo ważna jest bioasekuracja. To jest w każdym względzie te zabiegi związane z ukróceniem drogi szerzenia się drobnoustrojów są bardzo ważne. I pamiętam, jak poprzedni minister rolnictwa chciał bariery fizyczne, płoty na granicy z Białorusią stawiać, co zostało przez opozycję bardzo ośmieszone. Tak. A jednym z elementów bioasekuracji jest właśnie ogradzanie gospodarstw rolnych.
Te płoty teraz są stawiane przecież.
A teraz na granicy
płotu
z Wielkopolską właśnie są stawiane płoty, aby nie roznosiły...
Ale już od tego będzie się odchodziło, ponieważ niestety okazało się nieskuteczne. Nie?
Tak, ale w gospodarstwach rolnych ogrodzenie gospodarstwa rolnego jest barierą, która uniemożliwia kontakt zwierząt dzikich ze zwierzętami hodowlanymi. I tutaj też się kłania niechlujstwo niestety ludzi, niestosowanie się do zarządzeń ministra rolnictwa i rozwoju wsi, bo jest bardzo precyzyjnie określone, co w ramach bioasekuracji należy robić. Nie ma mat w gospodarstwach. Te maty w gospodarstwach powinny się pojawić na wschodzie, kiedy pojawiło się ASF, ale również u nas, bo niestety tym wektorem roznoszącym, tak jak tutaj panowie powiedzieli, wirusa jest człowiek, przede wszystkim człowiek, bo on się kontaktuje. Nie ma ubrań ochronnych. Te ubrania ochronne nie są po to, żeby chronić człowieka, tylko tak jak wchodzi się do laboratorium i ubiera się fartuch, zakłada się rękawiczki, tak samo przy wejściu do chlewni powinno się zakładać ubranie ochronne, aby te bakterie, te wirusy, które ewentualnie są na ubraniu, na ciele człowieka, nie przedostały się do zwierząt. Tych działań nie prowadzono i to, co się stało w województwie lubuskim, to jest pokłosie też niechlujstwa, niezachowania tej bioasekuracji. Oczywiście mogłoby, ale nie musiałoby nastąpić i można było zdusić to na wschodzie Polski zdecydowanie szybciej. To nie jest tak, że to jest ostatni rok. ASF w Polsce pojawił się w 2014 roku. Więc to już jest kilka lat trwało to zakażenie.
Gdzie pojawiają się te ogniska.
I najgorsze, chcę powiedzieć, że za wschodnią granicą, to jest Białoruś, Rosja, Gruzja, Azerbejdżan, tam wszędzie Chiny, w zasadzie wszędzie są ogniska i przez to, że nie ma tej bioasekuracji, dalej się szerzy
infekcja.
To też
wiąże się z zakładami finansowymi, bo też było podkreślane, że rząd jakby nie wspierał rolników, jeśli chodzi o te właśnie maty, o edukację, o odszkodowania. To też było podkreślane na przełomie tych lat i chyba to też jest główny problem, bo takie zrzucanie wszystkiego.
Można oczywiście sprawdzić, ale pamiętajmy też
jako ministerstwo,
o nastroju, jaki
ale
był w kontekście walki.
Producent musi zabezpieczyć.
Szanowni Państwo, porozmawiajmy trochę o polityce, bo
higieny.
Już ta polityka zaczyna nam tutaj powoli zataczać coraz szersze
tylko
kręgi.
Powiem, że bardzo zjadliwy jest paskudny, bo jest nieczuły na warunki fizyczne i chemiczne.
No, to nie ma lekarstwa na to, także w tej chwili
to jest problem.
Też duża praca przed wszystkimi, którzy pracują nad właśnie antidotum, żeby jak najszybciej to Nobla chyba ktoś dostanie, jak wymyśli to lekarstwo. Dobrze, szanowni państwo, teraz porozmawiajmy o polityce, ale w rozumieniu zbliżających się wyborów prezydenckich, bo w ciągu tygodnia Zieloną Górę odwiedzili kandydaci, bądź kandydaci na... Nie, można w tej chwili mówić o wszystkich, że to są kandydaci na kandydatów, bo oczywiście rejestracja jeszcze kandydatów musi nastąpić, te względy formalne, kiedy ta kampania się rozpocznie, bo mieliśmy tydzień temu właściwie i jeden dzień Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, przyjechał, kandydat Platformy Obywatelskiej na kandydata. We wtorek była Małgorzata Kidawa-Błońska, też kandydatka na kandydatkę. Był wczoraj Władysław Kosiniak-Kamysz, który też już rozpoczyna tę kampanię, czy prekampanię prezydencką. Kiedy przyjedzie prezydent Andrzej Duda? Pani prezydent coś na ten temat może wie?
No, niedawno był.
Niedawno był, prawda? Tak, ale być może doczekamy się, bo też są takie zapowiedzi, że ziemię lubuską odwiedzi, więc w Zielonej Górze może się pojawić.
Pewnie tak.
Dobrze.
Ja na razie nic nie wiem, więc nie wypowiadam się na temat wizyty.
Konfederacja będzie miała 9 kandydatów, o tym za chwilę. Zapytam Marcina Pabierowskiego jako pierwszego. Czy jakie nastroje są w szeregach Zielonogórskiej Platformy? Bardziej Jaśkowiak, czy bardziej Kidawa-Błońska?
To znaczy Platforma wyszła z takimi prawyborami. Mamy dwóch mocnych kandydatów i dwóch różnych kandydatów, bo chciałem to podkreślić. Mamy prezydenta Jaśkowiaka, który rozwinął Poznań świetnie. Jest to jedno z lepszych miast.
Spija śmietanę po grubym.
Znaczy, proszę mi nie wchodzić, pani radna, słowo. Widać to dokonania pana Jaśkowiaka, samorządowca, dobrego gospodarza miasta, który aplikuje.
Kiedyś jeździł na rowerze do urzędu.
No, bardzo dobrze. Powinniśmy jeździć jak najwięcej na rowerze dla zdrowia.
Ale życie zweryfikowało ten
pomysł. Nie. Proszę pani do Poznania i zobaczyć, Poznań się rozwija. Niepotrzebne dygresje. Drugą kandydaturą jest pani marszałek Kidawa-Błońska. No tutaj nie muszę tego rozwijać jako.
Dobrze,
jako
wejdę panu w słowo, bo pan
jako rzecznik
nie odpowiada rządu na pytanie. Sądząc po reakcjach w mediach społecznościowych działaczy szefostwa Platformy, mam wrażenie, że jednak Kidawa-Błońska.
Nie, no dopiero dyskusja się zaczęła, dopiero kandydaci prowadzą kampanię, przedstawili swój program i sposób prowadzenia prezydentury jako kandydaci, która będzie prezydenturą skuteczną, samodzielną, odpowiedzialną, nie taką prezydenturą tylko wizerunkową, którą prowadzi teraz prezydent Duda. My jako kandydaci możemy ich poznać, porozmawiać, ale to też się odbija szerokim echem wśród mieszkańców, wśród społeczeństwa. Te nazwiska się przewijają.
Jak może się odbyć szerokim echem, jak nie było tych spotkań? Nie było tych spotkań tych kandydatów na kandydatów z mieszkańcami, tylko z członkami partii.
Panie redaktorze, były zaproszenia na tą konferencję.
Ale to dla mediów, tak? Ale nie debata jakaś.
Przez media dociera ta informacja do mieszkańców.
Ja rozumiem, że to będą odbierać.
Nie powiem nic.
Ja chcę tylko powiedzieć, że to państwo jako członkowie Platformy będziecie wybierać i mógłby pan w ten sposób odpowiedzieć. Ale to proszę nie mówić, że
to wiąże ze sobą właśnie te dwie sprawy. Po pierwsze, jako członkowie Platformy będziemy wybierać, a po drugie ta informacja odbije się szokim echem i dociera do mieszkańców i do Polaków, bo na spotkania przychodzą dziennikarze. Są te programy prezentowane w mediach, to więc to jest naturalny sposób
prezentacji kandydatów i prowadzenia kampanii. Konfederacja, gdyby miał pan wskazać, pomóc Platformie, kogo wybrać, to na kogo by Konfederacja?
My sobie spokojnie poradzimy, nie potrzebujemy
pomocy.
Panie
redaktorze, no...
Dla was chyba, dla waszego kandydata... Nie, panowie, bardzo przepraszam. Bardzo przepraszam. Jak się prowadzi kampanię, to kandydat Konfederacji na przykład, nie wiem, wolałby spotkać się z tęczowym Jacusiem, żeby łatwiej było... Żeby było łatwiej, nie wiem, prowadzić jakąś kampanię wyborczą, czy pojawić, czy poprowadzić, prawda, dyskurs polityczny. I pytanie do pana Tomasza Bratkowskiego. Taka jest opinia. Także jest bardzo proszę.
Tak potwierdzam. Posłuchajmy, moja rodzina mieszka w Poznaniu.
Posłuchajmy przedstawiciela Konfederacji. Bardzo proszę.
Poglądy.
Panie redaktorze, dobrze, każdy panie je redaktorze ma. Nie mogę wskazać tutaj, kogo byśmy chcieli jako przeciwnika, no bo to byłby troszeczkę strzał w kolano, więc spokojnie obserwujemy. Trochę to jest zabawna sytuacja, no bo nasza partia, która powiedzmy jest chyba najmniej demokratyczna, bo wśród członków jest dużo monarchistów na przykład.
A, no tak,
robi najbardziej demokratyczny wybór kandydata na prezydenta.
Bo 9 kandydatów będzie, tak?
Dokładnie. No, konkurencja nasza, partie typowo widać wodzowskie. W PiS-ie naczelnik Jarosław wyznacza swojego kandydata. Pan Kosiniak też prawdopodobnie, bo sam się tam mianował na kandydata. W PO z kolei prawybory, tylko z nazwy prawybory, no bo porównując nasze prawybory, a prawybory w PO do prawyborów amerykańskich. No,
pamiętamy, o czym powiedział Radosław Sikorski, tak? W kontekście wyborów. Powiedział, że to nie było poważne.
Proszę,
tak?
Wystarczy porównać do prawyborów amerykańskich, które są wzorem prawyborów, które bardziej przypominają, czy nasze 9 kandydatów, gdzie może człowiek z ulicy zagłosować na kandydata, opłacając jakąś tam symboliczną składkę. Gdzie
za kasę.
Nie, to jest po to, żeby nie przyszło na przykład 100 przedstawicieli PiSu czy PO i nie zaczęło głosować tak, żeby popsuć nam tą całą organizację prawyborów. Mhm. Dlatego no, to dość ciekawie będzie wyglądało. Wszyscy kandydaci zadeklarowali, że będą na wszystkich zjazdach wojewódzkich. Czy to wyjdzie w praktyce? Nie wiem. Natomiast no, to jest pierwszy raz w Polsce taka organizacja wyboru kandydata i myślę, że nawet ci, którzy nie są ani zwolennikami PiSu, PO czy Konfederacji, a chcą mieć wpływ na wybór prezydenta, to mogą wziąć w takich prawyborach udział.
Bożena Aronowicz, Prawo i Sprawiedliwość.
Jak ja nie mam problemu z wyborem kandydata na prezydenta.
Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica ma Andrzeja Dudę. Tak? Natomiast jak patrzy pani na kontrkandydatów...
My mamy monarchię. Mamy monarchię i mamy prezydenta, w zasadzie kandydata na prezydenta już sprawdzonego. Szkoda nawet, że więcej kadencji nie będzie mógł sprawować, tylko dwie. Ja powiem, że nie mam tutaj...
Nie, to jest ważna deklaracja. To jest ważna deklaracja.
Kandydaci Platformy nie odpowiadają mi, natomiast w przypadku Konfederacji no, wybór z 9 to tak, jakbym stanęła przed ścianą keczupów w sklepie, markecie i wybierała. Nie mogę się zdecydować, na którego. To jest taki problem.
Nie, więc, demokracja właśnie.
To jest demokracja, tak? A nawiązywał pan do monarchii. No nie mam problemu. Ja nie mam problemu.
Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry. No i tutaj ocena na chłodno, jak rozumiem, bo też z pozycji takiej. Bezpartyjni samorządowcy w każdym razie, z którymi gdzieś tam prezydent jest utożsamiany, chyba swojego kandydata mieć nie będą, ale mogą przekazać poparcie.
Wczoraj było spotkanie z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem ze środowiskiem Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale byli też tam zaproszeni bezpartyjni samorządowcy, ponieważ prezes...
I pan prezydent również był obecny.
Tak, tak, ponieważ prezes podziękował samorządowcom bezpartyjnym województwa lubuskiego, którzy podjęli słuszną decyzję w stosunku do reszty bezpartyjnych i wystąpili wspólnie na listach, odnosząc wspólny sukces. Wrócił poseł, jeśli chodzi o Polskie Stronnictwo Ludowe, czego przez 3 lata nie było. Ja słuchałem pana prezesa, jestem pod wrażeniem jego wystąpienia i myślę, że prezydent Duda będzie miał duży problem, szczególnie w sytuacji, w której sypie się bardzo wiele wizerunkowych problemów związanych czy to z reformą sądownictwa, czy to z przyjęciem ślubowania prokuratora stanu wojennego. Jak sobie powiedzieć, spojrzałem sobie wczoraj na stronę internetową Kancelarii Prezydenta. 5 grudnia, 9 wydarzeń, 8 ze zdjęciami, jedno bez.
A jest pan za...
A jest pan
za dekomunizacją wymiaru sprawiedliwości?
Tak, tak. I właśnie dlatego tak prezydent się wstydzi tego, że musiał przyjąć to ślubowanie.
Dobrze.
I to jest problem na pewno, który będzie wykorzystany w kampanii wyborczej przez wszystkich kontrkandydatów.
Po takiej laurce ze strony Krzysztofa Kaliszuka nie wiem, czy oddawać głosu tutaj Arkadiuszowi Dąbrowskiemu z PSL-u.
Oczywiście,
i w ogóle nie wiem, czy do wyborów prezydenckich nie zrezygnujemy z obecności pana prezydenta tutaj w programie, bo jak wy będziecie razem strzelać, prawda, jednym kandydatem, no to będzie nie fair.
Nie, no oczywiście, znaczy panie redaktorze, tak. Władysław Kosiniak-Kamysz od samego początku, bo wielokrotnie już odwiedzał Zieloną Górę, zawsze spotyka się z władzami miejskimi, tak? Mhm. Uważam, że każdy kandydat, niezależnie z której opcji przyjeżdża,
powinien się spotkać,
tak, bo to jest okazja.
Czy Małgorzata Kidawa-Błońska spotkała się z Januszem Kubickim?
Nie.
Ani Jacek Jaśkowiak?
Też natomiast wizyty tych kandydatów są szansą na rozwój Zielonej Góry. To jest szansa i okazja na temat, na rozmowy, na temat problemów, które nas dotykają, na temat potrzeb, tak? I generalnie ja jestem dumny z tego właśnie, że Władek Kosiniak-Kamysz jakby za każdym razem, kiedy przyjeżdża, każe umawiać spotkanie tutaj z władzami miejskimi. Te spotkania się...
Każe i wy tak...
Znaczy każe, tak jest, panie prezesie. Natomiast prosi o to, aby się spotkać z władzami miejskimi. Dobrze. I ja się z tego bardzo cieszę, bo wiele pozytywów. Natomiast chciałem powiedzieć jedną rzecz. Jak powiedział nasz prezes honorowy Jan Andrykiewicz, od niepamiętnych czasów, chyba od czasów Wincentego Witosa, mamy w końcu prezesa, który ciągnie całą partię, a nie partia jego. I generalnie ten sukces wyborczy, który odnieśliśmy teraz, ponad 8% poparcia
do Sejmu. I
ulipnął
na Waldemara Odpowalka, tak?
Natomiast ten sukces wyborczy jest dużą zasługą Władysława Kosiniaka-Kamysza. I teraz w jego starcie my czujemy się wszyscy zobowiązani do tego, żeby mu pomóc.
Czyli tak? PSL, panie Tomaszu, to też partia wodzowska.
To nie jest partia wodzowska, bo to jest jedyna partia, która w statucie ma napisane, że wybiera prezesów. Musi być zawsze dwóch kandydatów.
Musimy
na
kończyć,
prezesa.
Marcin Papierowski.
I chciałem tylko jeszcze powiedzieć, panie redaktorze, a propos tych keczupów. Czasem właśnie staram się eksperymentować i biorę jakiś nowy i zawsze ten nowy mi nie smakuje.
Nowy nie smakuje. A ja ostatnio spróbowałem taki miód z czosnkiem. Doskonały.
O miodach porozmawiamy innym razem, panie redaktorze.
Dobrze, Marcin Papierowski już w tej sytuacji chyba... Ja już rozłożył
na
ręce.
Na pewno to będą bardzo ciekawe wybory, bo jednak kandydaci, którzy tutaj, czy tutaj z PO, jedyna kobieta też na pewno będzie mocnym przeciwnikiem.
Ponoć Lewica też zastanawia się nad kobietą. Tak. Także w przyszłym tygodniu zapytamy przedstawiciela Lewicy także na antenie Radia Zielona Góra. A za dziś bardzo serdecznie państwu dziękuję. Bożena Aronowicz, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję, do widzenia.
Marcin Papierowski, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Pan Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo
Ludowe.
Dziękuję
i życzę miłego weekendu.
Pan Tomasz Bratkowski, Konfederacja. Dziękujemy.
Pierwsze koty za płoty, dziękuję.
Wyszło dobrze. Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry.
Dziękuję serdecznie.
Janusz Życzkowski, Radio Zielona Góra. Do usłyszenia za tydzień.
Pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi. Polityczne spory. Każdą sobotę po 9:20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.